Facet na luzie.
Minęła godzina 13, dokładnie 13.09. Sławomir Sieźniewski, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Facet na luzie. Dzisiaj w audycji kolejny bardzo ciekawy gość. Zacznijmy od drobnego przedstawienia. Znak zodiaku, proszę Pana.
Ryba.
Hobby?
Zwiedzanie świata, filatelistyka.
Żeglarstwo.
Żeglarstwo.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Być może stoczniowcem.
O. Z czego jestem dumny?
Ze swoich realizacji.
Czego się trochę wstydzę?
O, że nie jestem tak zdolny jak wielu ludzi, których znam.
Ideał kobiety.
Mądra. Nie musi być piękna, ale mądra.
Zawód wykonywany.
Inżynier.
Imię i nazwisko?
Ryszard Rykosko.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, naszym gościem jest dzisiaj Ryszard Rykosko, inżynier budownictwa, menedżer i działacz społeczny. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Święto budowlanych za nami, panie prezesie, więc chciałem się zapytać, jakie specjalności, jakie zawody są w tej chwili najbardziej poszukiwane w budownictwie?
To znaczy wszystkie, szczególnie widać to na ostatnim naborze na Politechnikę Gdańską, gdzie na Wydziale Budownictwa przekroczono chętnych, którzy chcieli rozpocząć ten rok. Co jest bardzo dla nas ważne i bardzo istotne. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te zawody, które tutaj dla nas, szczególnie na Wybrzeżu, są bardzo istotne, to jest głównie hydrotechnik.
Dlaczego? Dlaczego ich nie ma?
Dlatego, że przez pewien okres czasu na Politechnice przestano kształcić w tej specjalności inżynierów, bo po prostu w stoczniach, w portach nie było takiego zakresu inwestycji, jakie są dzisiaj. Natomiast to nie tylko dotyczy wód otwartych, takich jak tutaj na nabrzeżach w Szczecinie, czy w Gdańsku, czy w Gdyni, ale teraz również są to niezbędne specjalności, które są do regulacji, że tak powiem, rzek i nie tylko, no bo wszystkie te relacje uporządkujące jakby funkcjonowanie tam i innych budów, to są hydrotechnicy. I dzisiaj bardzo ich poszukujemy i Politechnika rozpoczyna już nabór i przygotowywanie tych zawodów. Ale w pozostałych też na dzisiaj, w związku z tym, że rynek jest dosyć na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, no wciąż poszukujemy młodej kadry.
Podobno dzisiaj w budownictwie płaci się więcej niż, nie wiem, w bankowości czy w korporacjach.
To znaczy, nie wiem jak tam w korporacjach, bo nigdy w korporacji nie pracowałem. Natomiast na pewno w stosunku do zawodów, które do niedawna były takie wiodące, czyli IT, no to chyba się sytuacja zdecydowanie odmieniła, bo mamy sztuczną inteligencję, która w IT trochę namieszała. Natomiast w naszym zawodzie, ze względu na ilość i skomplikowaną, ciekawą realizację inwestycji, nabór jest konieczny, a i wzrost wynagrodzeń również musiał z tego tytułu nastąpić.
Nie, to rzeczywiście swego rodzaju fenomen, bo w budownictwie wszystko podrożało. Kiedy porówna się dzisiejsze ceny budów do tego chociażby, jak to wyglądało przed 2012 rokiem, no to jest, zdaje się, kosmos.
To znaczy, no ceny wzrastają nie dlatego, że inżynierowie więcej zarabiają, niestety koszty materiałowe i technologia, która jest stosowana teraz, no, wymagają zdecydowanie podwyższonych kosztów realizacyjnych.
Ja nawet słyszałem taką wypowiedź prezesa jednej z największych polskich firm, który mówił, że te marże budowlane to w tej chwili są tak niskie, że wielu firmom, no nie chcę powiedzieć, że grozi upadłość, ale rzeczywiście, że trzeba je renegocjować na przykład.
Prawda jest, że no nie są to marże przewalające cały system. Niestety one są niskie, ale do tego jeszcze trzeba pamiętać, że realizacja procesu inwestycyjnego to nie jest jeden dzień, dwa dni czy pół roku. To są nieraz niektóre realizacje trwają 2, 3, 4 lata, a w związku z tym ten rynek się przez ten czas zmienia. Mamy dosyć duże problemy, jeżeli my ofertujemy 4 lata przed realizacją, możemy pewne ryzyka uwzględnić, ale jeżeli dzisiaj jest tak wielka konkurencja, bo jest duża konkurencja, ostatnio na przetargach zgłasza się nam na jeden przetarg 10 i powyżej 10 firm, no to żeby no, zmieścić się w tej czołówce, a najlepiej wygrać, no to trzeba naprawdę zdecydowanie optymalizować i z tą marżą bardzo ostrożnie się tutaj rozliczać, bo ona tylko może doprowadzić do tego, że będzie przyjemność w wystartowaniu w przetargu, ale nie w jego wygraniu.
Teraz cofniemy się trochę o kilkanaście lat, bo przypominam sobie takie jedno z pierwszych naszych spotkań. To była, jeśli się nie mylę, budowa ulicy Słowackiego i wtedy wielki protest pracowników firm podwykonawczych, które budując nie dostawały wynagrodzeń od firmy, która wygrała przetarg i to był wielki kłopot wtedy tak naprawdę dla miasta Gdańsk, które w pewien sposób pan reprezentował. Pytam się o to dlatego, że kiedy popatrzę sobie dzisiaj na firmy, które budują w Polsce, to owszem, to są firmy, które mają często polską nazwę, mają swoją siedzibę, często nawet i w Gdańsku, ale z drugiej strony kapitał tych firm pochodzi gdzieś spoza granicy i zdaje się, że w większości także gdzieś tam wędruje. Jak to jest? Jaka w tej chwili jest kondycja takiego naprawdę polskiego budownictwa?
To znaczy generalnie, jeżeli chodzi o kluczowe firmy na rynku budowlanym, no mają stabilną sytuację i to jest praktycznie niemożliwe, to znaczy nie widzę wśród tych firm, które są tam w pierwszej dziesiątce, żeby któraś miała z tym problem. No niestety ten problem wynika bardzo często z podwykonawcami, którzy no kolejnym podwykonawcom po prostu w terminie nie płacą. W tym przypadku, o którym tutaj pan wspomniał przed chwilą, na ulicy Słowackiego, to była duża, bardzo duża firma Hydrobudowa Polska i to nie żaden podwykonawca, tylko generalny wykonawca, właśnie Hydrobudowa Polska, no wpadła w bardzo poważne problemy finansowe. I to było powodem głównym, dla którego nie płaciła swoim podwykonawcom. No ale szukaliśmy tam różnych rozwiązań i ten temat został lepiej czy gorzej załatwiony. Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja zawsze przypominam już teraz, bo ona już jest bardzo ważna. Dzisiaj zabezpieczenie podwykonawców, żeby nie zdarzyła się taka historia, jest dużo większa niż to miało kiedyś miejsce. Więc tego jest coraz mniej, ale no niestety zdarza się taka sytuacja. Ale to jest głównie temat na niższym poziomie, ale odpowiedzialność jest w całym zakresie.
Ale to nie jest tak, że właśnie te kilkanaście lat temu sporo tych polskich firm padło właśnie dlatego, że tak się działo. Można powiedzieć, że było swego rodzaju prawne czy rządowe przyzwolenie na to, że to nie jest poukładane.
To znaczy nie było może przyzwolenia, ale nie było zabezpieczenia.
No tak, tak? Źle się wyraziłem.
Tak bym powiedział, nie? Że ten podwykonawca nie miał żadnego statusu, który mógłby go tam specjalnie wybronić. Dzisiaj to jest zupełnie inna sytuacja. Ale co nie znaczy, że gdzieś przypadki się takie mogą znaleźć, bo cwaniacy...
Zawsze byli, są i będą.
Tak jest, nie? Natomiast to zabezpieczenie jest, bo dzisiaj my nie otrzymamy jako generalny wykonawca, bo ja reprezentuję generalne wykonawstwo, my nie otrzymamy od inwestora pieniędzy, jeżeli mu nie udokumentujemy, żeśmy opłacili podwykonawców, tak? Mało tego, jeszcze my staramy się, chociaż tutaj już jest problem tych dalszych podwykonawców, bo to my mamy podwykonawców, a jeszcze często ma
podwykonawcy mają podwykonawców.
Podwykonawców. I wtedy którzy tam mają jest może ten mały problem, nie? Także, tak. No ale dużo, dużo lepiej.
Ale panie prezesie, o jedną rzecz jeszcze chciałem pana zahaczyć, bo pan co, ten wizerunek takiego polskiego budowlańca był przez całe lata taki charakterystyczny, tak? Taki gość, który tam sobie popija piwko i coś robi, tak? A dzisiaj podobno nawet, jak to się mówi, porządny budowlańc nie może się piwa napić na budowie, bo go badają przed i przy wyjściu z budowy.
Tak. I to już jest historia, która no naprawdę w normalnym budownictwie nie ma miejsca. Co znowu na jakichś małych, prywatnych budowach może się zdarzyć. Ale w normalnie funkcjonującej firmie to jest nierealne. Natomiast są bardzo istotne rzeczy, bo o tym chciałbym powiedzieć, że w budownictwie kiedyś dominowali panowie, tak? Dzisiaj nie jest już taka sytuacja. Na przykład w firmie, w której pracuję, to tak naprawdę, to jest stricte budowlana firma, to jest 50% pań, tak?
50% to pan mnie zaskoczył teraz, tak, bo tak to stawiałem na jakieś 20,
nie,
30
i to
może
są
tak.
Panie inżynierowie, świetnie przygotowane osoby, świetnie zarządzające projektami i jeżeli nawet się spojrzy teraz na pierwszy, czy drugi, czy trzeci rok Politechniki, to tam panie no, są co najmniej pół na pół na wydziałach. Ale to też jest, no, uspokaja obyczaje na budowie, chociaż niektórych rzeczy nie da się zmienić. To się panie dostosowały do pewnych rzeczy. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że no, kultura jest zdecydowanie. To nie ma takiej opcji, żeby normalnie zorganizowanej budowie, a takie już są w większości, no, zdarzały się tego typu sytuacje.
No dobrze, to już za chwilę, szanowni państwo, cofniemy się do czasów, kiedy to budownictwo wyglądało nieco inaczej. Było mniej pań na budowie, a za to więcej piwa. Opowiemy też o tym, jak budowaliśmy największe obiekty w Trójmieście.
Facet na luzie.
Gościem w audycji Facet na luzie jest dzisiaj Ryszard Trykosko, inżynier budownictwa, menedżer, działacz społeczny. Panie prezesie, jak to było, że pan właściwie został budowlańcem? Przecież pan po pierwsze chciał budować nie domy czy stadiony, tylko okręty i w ogóle w rodzinie nie było takich budowlanych tradycji.
No tak, tradycji nie było, ale stoczniowiec i budowlaniec mają to do siebie, że trzeba coś tworzyć, więc myślę, że to był taki jeden z tych elementów, a potem jednak taka decyzja zapadła, że jednak to będzie to budownictwo, gdzie trzeba było, że tak powiem, się trochę do tej decyzji przygotować, ale muszę dzisiaj powiedzieć, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo to budownictwo sprawia mi do dzisiaj ogromną satysfakcję móc w nim funkcjonować i realizować te obiekty, bo to wszyscy nam zazdroszczą. To my znaczymy ślady na ziemi i to po nas pozostają, no, większe, mniejsze, ciekawsze obiekt.
No to prawda. 67 rok, pan przenosi się do Gdańska, do Politechniki Gdańskiej i wtedy się zaczyna kariera. Można powiedzieć tak, kombinat budowlany w Gdyni, firma Polnord, potem Pomorska Strefa Ekonomiczna, tam razem z Włodzimierzem Ziółkowskim. I można powiedzieć, że te właśnie działania doprowadziły do pana spotkania z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, który poszukiwał kogoś, kto mógłby nadzorować budowę stadionu, żeby ten stadion powstał, bo przypomnijmy, że wtedy to była taka sprawa w zasadzie honoru całego kraju, nie mówiąc oczywiście o naszym Gdańsku. Pan się nie wahał?
Bardzo się wahałem. No przecież byłbym nienormalny, gdybym się tego bardzo nie obawiał.
No bo nikt nie budował wcześniej takich
stadionów. Takich stadionów w Polsce nikt nie budował. No i o budowie stadionów no nie miałem zielonego pojęcia. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo myśmy w tym czasie nie realizowali w Polsce takich obiektów. Co prawda, ja przez pewien okres swojego życia zawodowego pracowałem kilka lat w Monachium. Byłem na kontrakcie legalnym, oficjalnym i byłem tam szefem kontraktów budowlanych. Nauczyłem się tam bardzo wiele, pracując z kolei w strefie. W strefie zarządzaliśmy tutaj budową kilku projektów, za które byłem odpowiedzialny i muszę powiedzieć, że ta metoda zarządzania niemiecka i metoda zarządzania projektami japońska, no i moje doświadczenie, no pozwoliły mi spróbować, tak ja uznałem, że pozwoliły mi się bardzo poważnie zastanowić nad tym, nie tracąc, że tak powiem, wątpliwości, czy to na pewno jest to. Ale tak, w końcu powiedziałem świętej pamięci panu prezydentowi, że się podejmę tego przedsięwzięcia. No i się rozpoczęło.
No właśnie, ale to ciekawe, bo w samym Gdańsku była też grupa ludzi, którzy absolutnie odradzali Pawłowi Adamowiczowi Ryszarda Trykowskę. Nie to, że mieli coś przeciwko panu, tylko bardziej to, że nie, Paweł, no słuchaj, potrzebny jest nam jakiś fachura z zagranicy. Wiesz, taki, no jakaś taka gwiazda, nie?
Tak, no może nie gwiazda, to ja słyszałem to, bo też miałem okazję widzieć, bo to był taki konkurs. To nie było tak, że bo tam zebrano kilka ofert i ja potem, jak już zostałem prezesem biegu odpowiedzialnego za budowę, no to te dokumenty tam widziałem. No to były naprawdę ludzi doświadczonych z zagranicy, to nie byli Polacy, więc no można było i tak, nie? No to prawda. Ale tak podjęto taką decyzję i w końcu się tego tematu podjąłem. I trzeba było stworzyć zespół do tego, bo ludzi nie było. Trzeba było przygotować i współpracować z projektantami, a potem to nadzorować, wybudować i uruchomić.
A jak to było wtedy? Pieniądze bez ograniczeń? Robimy stadion?
Nie. Tutaj mieliśmy w tym przetargu bardzo... Trzeba powiedzieć, że to był stadion sfinansowany przez miasto, tak? Więc trzeba było bardzo liczyć te grosze i złotówki i to nie było tak hulaj dusza, piekła nie ma. Wręcz odwrotnie, trzeba było bardzo, bardzo do ładnego stadionu, do pięknej bryły, do rozwiązań technologicznych i nowoczesnych rozwiązań, które w tamtym czasie musiały zajrzeć na tym stadionie, dopasować właściwy budżet.
Ja pamiętam, że wtedy największe dyskusje na temat budowy stadionu to były, jakiego koloru mają być krzesełka na stadionie. Pan pamięta, prawda?
Że był... Pamiętam tą małą wojenkę, w cudzysłowie wojenkę, bo mieliśmy spotkania z kibicami, których serdecznie pozdrawiam, bo uważam, że to wtedy no, miało to sens. bo miały one trochę kolor zbliżony do Arki Gdynia, kolorów Arki Gdynia.
No bo bursztynowy stadion, tak, więc ta żółć się gdzieś pojawiała.
Się tam gdzieś, no i tutaj wynegocjowaliśmy kolory, które moim zdaniem dzisiaj po tylu latach, no jak no, jesteśmy na stadionie, ja tam staram się często być prawie na każdym meczu Lechii, bo dalej kibicuję Lechii, więc patrzę, jak ta technologia i to wykonawstwo wygląda, no to muszę powiedzieć, zrobiliśmy dobrą robotę, bo on po tylu latach dalej jest, no, wzruszenie mnie bierze, że mogłem brać przy tym udział i ze wspaniałymi ludźmi, bo bez których nie byłoby szans, bo to przecież nie jestem tylko ja. To, żeby była jasność, żeby to się zdarzyło, to naprawdę bardzo wielu ludzi przy tym temacie pracowało i ja miałem tylko przyjemność i możliwość zarządzać tym i zorganizować to i nadzorować. No to do dzisiaj dziękuję, że spotkałem wielu wspaniałych ludzi.
A jak pan jest na tym stadionie, nie myśli pan, że coś można było jednak, nie mówię, że w kontekście jakiegoś wykończenia czy coś takiego, ale architektonicznie jakoś inaczej ten stadion wykombinować?
Ja myślę, że myśmy, bo tak jak powiedziałem, zielonego pojęcia nie miałem o stadionach, ale jak tylko rozpocząłem pracę, to pilnie zacząłem się zapoznawać z tematem, bo wtedy był Wembley akurat, nowoczesne stadiony były w Niemczech, tak? Więc te stadiony przeglądaliśmy, dokumentację oglądaliśmy, jak one funkcjonują. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy je eksploatowali i ich pytaliśmy, co według nich, bo oni tam mieli ogromne doświadczenie, co według nich zrobiono na tych stadionach, ich stadionach dobrze, a czego...
Co można by było poprawić.
Co można by było poprawić. I tutaj robiliśmy tą analizę z Biurem Projektów RKW, Rode Kellerman Wawrowski z Düsseldorfu i staraliśmy się te wszystkie rzeczy uwzględnić, więc co niepotrzebne to nie realizować, a co potrzebne albo zmienić, tośmy zmieniali. I ja uważam, że nie, myśmy chyba na tamten czas wmontowali i oprócz pięknej architektury technologia była taka, jaka na tamte czasy była najlepsza, a ja uważam, że do dzisiaj ona jeszcze tak nie odstaje, więc myślę, że to był bardzo dobra decyzja i co jest bardzo istotne, zmieściliśmy się w realizacji budżetowej tego stadionu. Tak? Na środki, które miasto przeznaczyło, to one zostały nieprzekroczone, a wręcz tam jeszcze parę złotych żeśmy zaoszczędzili.
Teraz tylko trzeba trochę więcej do tego stadionu dopłacać, bo duży jest, panie prezesie.
Nie, a kto powiedział, że trzeba dopłacać?
No, dopłacać w tym sensie, że jest jakby kosztochłonny stadion w tym sensie.
Nie, on no, oczywiście wszystko ma swoją, tak, ale z tego co wiem, to spółka Gdańsk Operator, tak, która zarządza tym stadionem, no od kilku lat no, nie dopłaca do tego stadionu, więc organizując różne imprezy, spotkania i ucząc się tego, bo z początku żeśmy się uczyli zarządzania
wszystkiego,
tym. Tak,
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 nie
to,
tylko
to
budowania.
Trzeba sobie powiedzieć, bo po wybudowaniu jeszcze trzeba było nauczyć się tym zarządzać. Teraz jest już zdecydowanie lepiej i według mojej wiedzy, a tam miałem i mam dalej kontakty, to budżet się spina i nie przynosi to strat dla miasta.
Wybudowanie stadionu dało panu status, pan pewnie zaprzeczy, bo pan jest skromną osobą, ale gwiazdy swego rodzaju budownictwa, jeśli tak można powiedzieć, bo stadion uznawany jest za bardzo piękny. W Gdańsku też już chyba nikt nie zastanawiał się, czy kolejne rzeczy powierzyć Ryszardowi Trykosce. No i stojąc na czele gdańskich inwestycji komunalnych, to były inwestycje wartości takich 3 miliardów złotych. To trasa Sucharskiego, Słowackiego, tunel pod Martwą Wisłą, gdański projekt komunikacji miejskiej, Europejskie Centrum Solidarności. No trochę tego było, jeśli tak można powiedzieć. Co było najtrudniejsze?
To znaczy najbardziej spektakularne te inwestycje to czy
tunel.
Stadion i tunel. Mhm. I teraz technologicznie to jednak chyba jednak tunel, tak? Z różnych powodów. Ale stadion też miał swoje duże znaki zapytania, bo przypomnę, że posadowiliśmy ten stadion w miejscu, gdzie wydawało się, że wszyscy mówili, że chłopie, za 2 lata to zobaczysz tylko czubek tego stadionu i on się tam utopi. Poza tym przyjęta technologia, która dzisiaj jest bardzo ładna, tych konstrukcji, które są tego dachu, tak, gdzie mamy ten piękny poliwęglan, który nam dodaje, no też mieliśmy z tym trochę kłopotów, żeby to mądrze zaprojektować i uzyskać te rozwiązania, które dadzą dzisiejszy efekt. Ale najwięcej kłopotów nam przy drążeniu tunelu to nie sprawiło samo drążenie tunelu, ale najwięcej czasu i problemu stworzyły nam realizacja przejść tych poprzecznych. Państwo tego nie widzą, bo nikt tam nie może wejść. One są, i dzięki Bogu, że nikt nie wchodzi w nie, bo to są co 150 metrów między jednym a drugim tunelem są przejścia. Gdyby, nie daj Bóg, coś się zdarzyło, żeby to są przejścia ewakuacyjne. Dzisiaj się tylko ćwiczą strażacy i inni, kiedy tam realizują czasami swoje ćwiczenia. Trzeba powiedzieć, że dla nas też znowu, przecież w Polsce, przypomnę, to był pierwszy tunel drogowy pod rzeką. To nie było jeszcze takiej budowli, więc znowu byliśmy tymi pierwszymi. Więc tu nie mieliśmy tego doświadczenia, to Belgowie nam robili te przejścia poprzeczne. I nie do końca byliśmy zadowoleni z tych rozwiązań, które oni tam zastosowali. Poza tym zamrażanie ogromnych warstw, bo to trzeba było zamrażać przestrzenie między jedną tubą tunelu, a drugą tubą tunelu i ją drążyć i zabudowywać i te przejścia, to było naprawdę wyższa szkoła jazdy, a było ich tam na około 7, tak, bo tunel ma 1100 metrów, więc to 150 metrów, więc musieliśmy 7 przejść takich poprzecznych tam wykonać. To nam sprawiło dosyć dużych problemów, ale sam tunel jest też moim zdaniem ładną wizytówką. Co do tej gwiazdy, ja nie jestem żadną gwiazdą.
Ja żartowałem, ale generalnie osobą powszechnie znaną, jeśli tak można powiedzieć.
Bo wziąłem na siebie...
W budownictwie to raczej nie ma takich
spektakularnych
takich,
budów, nie ma takich, tak? Ale to było wtedy, bo to wszystko było pilne, w terminie i tak dalej. No jak się wchodzi do Europejskiego Centrum Solidarności, czy to nie jest piękny obiekt? No, śliczny, nie piękny. Śliczny,
no wszystko jest piękne, tak? Teraz, nowe, świeże, jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, patrzy na to...
Także to jest jeszcze raz, to ludzie to były moje gwiazdy, tak? No. I to jest.
No dobrze, ale wyjaśnijmy, skoro to wszystko tak fajnie szło, tak, jeśli tak można powiedzieć, to co się stało, że że pana już nie ma w gdańskich inwestycjach komunalnych i tak dalej, jak to wygląda?
To znaczy... I to jest splot różnych okoliczności, tak?
Bo coś się kończy, coś się zaczyna.
Coś się kończy, coś się zaczyna, ale to tak, ponieważ mam odpowiedni PESEL, tak? Który, który wpływa na tą sytuację też trochę. Żonie obiecałem, że jak skończę budowę stadionu, to już przejdę na emeryturę, tak? Ale z tym przejściem na emeryturę nie dało się ze względu na to, bo historia była zupełnie taka dziwna. Kiedy budowałem stadion, o godzinie pewnego dnia, o godzinie 22 dostałem telefon, kiedy już końcówka stadionu była. O 22 otrzymałem telefon od pana prezydenta Adamowicza, czy jestem w domu. Ja mówię tak. A czy możemy się spotkać? Ja mówię, no możemy. A kiedy? Teraz. Ja mówię, tak? No tak. No to ja mówię, dobra, ale no muszę dojechać, tak? Proszę dojechać. No i ja dojechałem do urzędu, tam było kilka osób. No i ponieważ miasto było wciąż kontrolowane przez Unię, nie przez Unię Europejską, tylko przez UEFA, przepraszam o to, przez UEFA, jak idzie postęp prac, nie, związanych, bo tam przecież były zobowiązania, tak. No to nie będę tej historii, bo to wszystko było pod dużym napięciem. No i tam były bardzo, że stadion, okej, idzie u was, ale drogi, ale tam powiedzmy inne rzeczy.
Gorzej.
Coś nie tak. No to wymyślił pan prezydent, że no skoro on tam już tam się rozkręcił, to no to mówi to, może pan, panie Ryszardzie, ten gig teraz weźmie, nie? I
tam... On źle zaprosił, że on pana zaprosił, on powinien żonę zaprosić, tak?
Tak, no chyba tak. No i ja no, wróciłem do domu, mówię, no ale powiedziałem, że się muszę zastanowić, no i żonie mówię, no żona, ja podejmij swoją decyzję, trudno. I pojechałem do pana Romana Nietupskiego, który wtedy był szefem Gdańskich Inwestycji Komunalnych i powiedziałem mu, że jest taka sytuacja, że no miałbym objąć to szefowanie, nie? I ja mówię, gdyby tak było, czy ja mogę liczyć, że będzie ze mną pracował, że zostanie. A on i tak. Nie? No, i ja podjąłem tą decyzję, tak, że zostałem prezesem Gdańskich Inwestycji Komunalnych, ale kolega Roman Nietupski został z prezesa przeszedł na wiceprezesem, co dla mnie to do dzisiaj jest skarb i ja bez niego bym tych rzeczy nie zrobił. Uważam, że to jest wspaniały człowiek, który ma cechy, których ja nie mam. I dlatego tam się trochę, bo pan Roman Nietupski jest perfekcjonista, jeżeli chodzi o papiery, o dokumenty. Zresztą...
A pan jest bałaganiarz, rozumiem.
Nie, ja jestem pistolet do roboty, tak?
Aha, rozumiem, dobra.
I jak za mną z tyłu ktoś jest, kto papiery,
to wszystko,
papierologię, tak. To dlatego mamy sukces, tak? I ten sukces to jest już przez ludzi, tak? Bo ja naciskałem, przygotowywałem warianty, tak, strategie, ale sam ja bym jej nie zrealizował. Bez tych ludzi, którzy mnie uwierzyli i którzy szli za mną, a to łatwo nie było, na niektórych naradach tośmy tam fruwali wszyscy, tak? Ale tak to musiało być, nie? No, bo to było wszystko na wczoraj. I takich ludzi jak kolega Roman Nietupski było wielu, nie? Ale takich jak on to był on jeden, nie? I muszę powiedzieć, że to stały się Gdańskie Inwestycje Komunalne. No i skończyły się te Gdańskie Inwestycje Komunalne. I miałem ten tunel wybudowany, właśnie rozliczyłem tunel i poszedłem do pana prezydenta i powiedziałem, że no chyba już czas na rozstanie. Ale no przez pewien czas męczył mnie jeszcze kolega, wspaniały przyjaciel Jurek Gajewski, świętej pamięci, właściciel firmy NDI. No i mówi, słuchaj, co tam będziesz teraz, chodź tu do mnie, trochę tam sobie odpoczniesz po tych, to, tego, to tu, chodź do mnie. No i poszedłem do NDI i minęło 10 lat i mija 10 lat i jestem w NDI.
Dalej tego odpoczynku nie ma.
Także. No nie, i wcale mi się nie chce odpoczywać, a żona już mnie nie nęka, więc
wszystko
tytułem, tak, emerytury, ale no kiedyś pewnie trzeba będzie niebawem podjąć tą decyzję i przejść na tą emeryturę, ale muszę sobie ten plan na to ułożyć.
No właśnie, ciężko uwierzyć, żeby tak aktywny człowiek nagle jego jedyną pasją
ja
w życiu...
Mam wiele rzeczy społecznych jeszcze,
tak,
bardzo
to prawda.
Wiele.
Za chwileczkę o tym porozmawiamy, szanowni państwo.
Facet na luzie.
No, w piosence to wszystko łatwo się buduje i tworzy. Ryszard Rykosko, inżynier budownictwa, menedżer i działacz społeczny, jest gościem audycji. Panie prezesie, pan jako taki człowiek, który nadzorował różnego rodzaju budowy, starał się zawsze mieć dobry kontakt z naukowcami. Czy to jest wynika z tego, że pan sam jako absolwent Politechniki Gdańskiej cały czas starał się trzymać kontakt z uczelnią? No te rady naukowe były w pana działalności bardzo ważne, pomagały w różnego rodzaju rozwiązaniach problemów.
Tak, ja uważałem zawsze, że nauka i wykonawstwo to są bardzo powiązane dwa podmioty. Do każdej takiej budowy specyficznej, jak stadion, jak tunel, jak przekop Mierzei Wiślanej, powoływałem zawsze Radę Naukową. To byli eksperci dwajczej, którzy w danej branży, no to są takie autorytety. Chodziło o to, żeby raz ze mną i z naszymi zespołami analizowali, czy też fragmenty dokumentacji, czy też niespodzianki, które na każdej budowie się znajdują, trafiają i należy je przeanalizować i rozstrzygać pilnie i podejmować decyzje. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry bardzo dobre działanie, które zalecałbym wszystkim, ażeby jednak przy ciekawych, dużych projektach no, wspierali się i mieli przy boku swoim, przy realizacji ludzi nauki, bo jest to bardzo, bardzo
istotne. Zresztą został doceniony przez Polską Akademię Nauk niejako.
To jestem o trzecią kadencję już, a to jest prawie 12 lat. W sumie członkiem Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, więc muszę powiedzieć, że tam nas inżynierów jest dwójka czy trójka w całym składzie Polskiej Akademii Nauk, a nie profesorowie. Śmieję się, bo niektórzy się mylą i cały czas nas tytułują. Nie? Już się śmieliśmy, żeby nam nadali ten tytuł. Tak,
honorowy, tak?
Tak, honorowy.
Żeby wszystko było jasne. Inna pana taka nieoczywista działalność to działalność Hospicjum Pomoże Dzieciom.
Tak, to muszę powiedzieć, że to mnie z kolei pan marszałek Struk w to wciągnął. Trwa to już też wiele lat, ale też dzięki świętej pamięci Pawłowi Adamowiczowi uzyskaliśmy stary obiekt komisariatu i na Stogach ładnie go przebudowaliśmy i dzisiaj nasze hospicjum pomoże dzieciom, ma świetne warunki. Wciąż mało pieniędzy,
ale jakoś
się radzimy, ma bardzo dobrą współpracę, bardzo się rozwija i z tego jesteśmy wszyscy dumni. Bo mój mentor, który wyprowadził mnie z uczelni, zawsze mówił, pamiętaj, Ryszard, nie żyj tylko pracą. Jeżeli będziesz mógł, to pamiętaj, rób coś dla innych, dziel się tą swoją możliwością i na pewno nie będziesz tego żałować, z czego no bardzo, bardzo jestem wdzięczny za dobre rady i za to, że mnie tak na tej uczelni wyprowadził, że namówił mnie do tego działania i uważam, że było to świetne rozwiązanie i ja to do dzisiaj moim młodszym kolegom również przekazuję, żeby nie nasycali się tylko swoim doświadczeniem zawodowym, ale inni jeszcze potrzebują naszej pomocy.
A no właśnie, i myślę, że to jest taka fajna rada i takie fajne podsumowanie na koniec tej rozmowy, w której moglibyśmy jeszcze mówić i mówić, bo tych inwestycji było bardzo wiele, ale panie prezesie, widzi pan, jak czas szybko w radiu mija? Już jest za pięć.
No tak, no było, minęło, tak jak wszystko.
Jedziemy
ale,
dalej.
Ale to nie wiem, czy zostanie, a nasze wspólne obiekty dalej stoją, odwiedzamy. Czasami mówimy, że tutaj to był problem, tu żeśmy go rozwiązali, ale jest to piękne doświadczenie. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy brali w tym udział, bo dzięki nim to ja tutaj dzisiaj siedzę. Także dziękuję bardzo.
A no właśnie, i wszystkim budowlańcom z okazji ich minionego święta wszystkiego najlepszego, budujcie tak dalej. Panie i panowie, Ryszard Rykosko, inżynier budownictwa, menedżer i działacz społeczny był gościem. Dziękuję.
I gratulacje z okazji 80-lecia Radia Gdańsk.
Dziękujemy serdecznie.
Serdecznie pogratulować. Miałem okazję być na tej uroczystości. Wspaniała. Jeszcze raz wszystkim radiowcom i związanym z tym zawodem wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy państwa. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Facet na luzie.